Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Sejm głosami Platformy Obywatelskiej i Lewicy odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt wprowadzający całkowity zakaz zabijania dzieci nienarodzonych. Była to już trzecia w tej kadencji próba zmiany prawa aborcyjnego. Pod rozpatrywanym projektem podpisało się 400 tysięcy obywateli. Platforma Obywatelska nie zdała dziś egzaminu z przyzwoitości, ocenił Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia, która przygotowała obywatelski projekt.
Pani premier Kopacz dwa dni temu powiedziała w nieco innym kontekście, że Polska będzie zdawała egzamin z przyzwoitości. Myślę, że dzisiaj Platforma Obywatelska nie zdała egzaminu z przyzwoitości. Wprawdzie kilkudziesięciu posłów Platformy albo wstrzymało się od głosu, albo wyjęło kartę, żeby nie głosować, ale to było za mało, żeby tę oczywistą ustawę, oczywistą dlatego, że ludzi się nie zabija, zwłaszcza małych i chorych. Więc zabrakło posłom Platformy, nawet tym przyzwoitym, zabrakło odwagi, żeby tę przyzwoitość okazać do końca.
Fundacja w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi podejmie teraz kampanię informacyjną w okręgach wyborczych. Będzie pokazywać, który z posłów sprzeciwił się życiu. Autorzy projektu mają też nadzieję, że Sejm kolejnej kadencji będzie bardziej przychylny obronie życia. Prawo i Sprawiedliwość zapewnia, że podobnych ustaw w przyszłości nie odrzuci w pierwszym czytaniu. Mówi rzecznik obecnie największej partii opozycyjnej, poseł Elżbieta Witek.
To jest inicjatywa obywatelska. Jeżeli państwo, którzy byli inicjatorami tej ustawy dzisiejszej, będą chcieli ją ponownie złożyć w parlamencie, to na pewno my jako Prawo i Sprawiedliwość nie odrzucimy tego w pierwszym czytaniu. Ja mówiłam to wielokrotnie, że szanujemy wszystkie inicjatywy obywatelskie, co nie oznacza, że z każdą z nich zgadzamy się, ale ona wymaga tego, żeby nad nią popracować, zobaczyć jak ona jest, wysłuchać wszystkich argumentów i dopiero wtedy odpowiedzialnie podejmować decyzję.
Autorzy odrzuconego dziś obywatelskiego projektu chcieli likwidacji warunków dopuszczających dziś tak zwaną aborcję oraz wykreślenia artykułu dotyczącego badań prenatalnych wykorzystywanych przy tak zwanej aborcji eugenicznej. Proponowali też przepis, zgodnie z którym nie popełni przestępstwa lekarz ratujący kobietę w ciąży, jeśli w wyniku jego działań leczniczych życie straci dziecko. Jeszcze przed głosowaniem Kaja Godek, pełnomocnik inicjatywy ustawodawczej, mówiła, że 90% zabiegów przerwania ciąży dokonywana jest na dzieciach podejrzewanych o choroby w późnym etapie ciąży. Dodała, że na przykład według danych NFZ w latach 2008-2013 na Mazowszu wykonano 1324 zabiegi rozczłonkowania płodu.
To jest bardzo smutny wniosek, że w Polsce wszystkim, pewnie nie wszystkim, ale wielu urzędnikom państwowym, lekarzom i osobom, które się zajmują zawodowo zabijaniem dzieci nienarodzonych, jest
wszystko jedno. Proszę trochę innego języka używać.
Jest wszystko jedno, kogo i w jakiej liczbie się zabija, co sprowadza Polskę poniżej poziomu hitlerowskich Niemiec, gdzie
pani
liczono nawet...
Bardzo proszę o spokój, a panią bardzo proszę, jest pani sprawozdawcą, ale bardzo bym prosiła, żeby pani także używała właściwego języka.
Jeśli ja coś powiedziałam nie tak, to proszę powiedzieć konkretnie co, bo ja używam porównań, których nikt nie neguje, jeśli chodzi o merytorykę.
Nazywanie tak zwanej aborcji zabijaniem dzieci nienarodzonych nie spodobało się wczoraj także wicemarszałkowi Sejmu Jerzemu Wenderlichowi. Upomniał on za to pełnomocnika inicjatywy ustawodawczej i wyłączył mikrofon. W obronie Kai Godek stanął poseł Patryk Jaki z Solidarnej Polski. Polityk przypomniał, że o tak zwanej aborcji jako zabijaniu dzieci nienarodzonych mówił Ojciec Święty Jan Paweł II.
Chciałbym prosić o zwołanie Konwentu Seniorów, żeby zajęła się pana skandalicznym zachowaniem, bo chcę panu powiedzieć, że dokładnie takiej samej definicji, jak używała dzisiaj przedstawicielka wnioskodawców, używał Jan Paweł II. Pan stosując te standardy, wyrzuciłby z tej mównicy Jana Pawła II. Niech się pan zastanowi nad swoim zachowaniem.
Przypomnijmy, że obecnie prawo w Polsce dopuszcza tak zwaną aborcję w trzech przypadkach. Gdy według medyków ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, gdy kobieta została zgwałcona, bądź gdy lekarze uznają, że dziecko jest chore. W Radiu Maryja dalsze informacje. W środę 16 września odbędzie się jednodniowe, nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w sprawie uchodźców. Wcześniejsza propozycja, by rząd przedstawił stanowisko Polski na temat kryzysu imigracyjnego, dopiero za 2 tygodnie wywołała dziś krytykę w Sejmie. Premier Ewa Kopacz oskarżała opozycję o wykorzystywanie dyskusji do awantury politycznej. Posłowie opozycji domagali się, by premier już dziś przedstawiła informację. Argumenty w tej sprawie zaprezentował m.in. poseł PiS Jarosław Sellin.
Cała opinia publiczna polska tą sprawą żyje i nie można tego odkładać na 2 tygodnie, bo nie wiadomo, z jakimi decyzjami będziemy musieli się mierzyć za 2 tygodnie. Ta sytuacja jest dynamiczna. I mam prośbę do pani premier, żeby pani właśnie nie wykorzystywała tej kwestii w kampanii wyborczej, dzieląc Polaków, bo pani to robi bardzo systematycznie. Wokół tej sprawy można zbudować konsensus, pod warunkiem, że będziemy wiedzieli, wokół czego konsensus budujemy. Czyli będziemy mieli informacje, do czego pani się zobowiązała, na jakie kwoty, ilu ludzi, czy pani ulega dyktatowi brukselsko-berlińskiemu, czy nie, czy utrzymana jest zasada dobrowolności w tej sprawie, czy nie.
Podczas dyskusji politycy domagali się także reakcji rządu na skandaliczne słowa przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza. Publicznie groził on użyciem siły wobec krajów takich jak Polska, Węgry czy Czechy, jeśli nie zgodzą się na narzucenie im liczby imigrantów muzułmańskich. Taka reakcja jest dalece nieuzasadniona, zwłaszcza ze strony niemieckiego polityka, stwierdził poseł Witold Waszczykowski. Natomiast działania polskiego rządu były wiceszef MSZ uznał za chaotyczne.
Akurat od polityków niemieckich oczekiwałbym, aby w takim momencie zachowywali się jak najbardziej ostrożnie i nie zapowiadali, że mogą kogoś ukarać za brak solidarności czy za taką czy inną politykę. To ostatni politycy w Europie, którzy mogą z tego typu oskarżeniami i groźbami występować pod kątem innych narodów, innych państw europejskich. Oczekiwałbym w tej chwili od pani premier, od rządu jasnej deklaracji, informacji, czym dysponujemy. Natomiast jasno trzeba powiedzieć, Polska nie jest żadną Mekką dla uchodźców ekonomicznych. W dużej masie oni nie znajdą pracy u nas, więc możemy my tylko zapewnić pewne schronienie pod względem bezpieczeństwa na jakiś czas. Natomiast oni i tak potem albo będą musieli wrócić do swoich ziem, albo szukać dalej chleba i zarobków w bogatszych państwach Unii Europejskiej.
Wiceminister spraw wewnętrznych Piotr Stachańczyk poinformował w piątek na posiedzeniu sejmowych komisji, że Polska nie zobowiązała się jeszcze do przyjęcia żadnego uchodźcy ponad 2000 zadeklarowane w lipcu. Dodał, że trwa analiza nowych propozycji Komisji Europejskiej. Wiceszef MSW powiedział też, że według niej Polska miałaby przyjąć 9287 uchodźców. Zapewnił też, że nasz kraj ma przygotowany plan działania m.in. w zakresie działań Straży Granicznej. Tymczasem szef MSZ Czech, Lubomír Zaorálek, poinformował, że państwa Grupy Wyszehradzkiej odrzucają obowiązkowe kwoty imigrantów. Słowa te padły po spotkaniu w Pradze ministrów spraw zagranicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej, a także Niemiec i Luksemburga poświęconym kryzysowi migracyjnemu. Ponad 14 milionów złotych, tyle w budżecie państwa na 2016 rok, zapisano na odprawy dla wysokich rangą polityków Platformy Obywatelskiej. Chodzi o zwiększenie puli, z której wypłacane są wynagrodzenia dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, napisał jeden z portali. Oznacza to, że odprawy będą przysługiwać m.in. ministrom, ich zastępcom, ale także wojewodom. Z informacji medialnych wynika, że kwota ustanowiona przez rząd jest prawie 3 razy większa niż w zeszłym roku. Maciej Wąsik, radny Sejmiku Mazowieckiego, zwraca uwagę na 2 aspekty tej sprawy.
Aspekt taki bulwersujący, to znaczy, że ta władza Platformy Obywatelskiej kosztuje nas niezwykle dużo. Ja nie wiem, ile my musimy mieć urzędników, żeby wypłacać im takie odprawy na poziomie wojewodów, ministrów czy wiceministrów. 14 milionów złotych, no to są potężne pieniądze, to można tak naprawdę mówić o budżecie jednej średnio zamożnej gminy na cały rok, która utrzymuje szkoły, która utrzymuje całą infrastrukturę. No to są olbrzymie pieniądze. Uważam, że trzeba się temu przyjrzeć i zweryfikować, być może ktoś tutaj zachował się zupełnie nieodpowiedzialnie. A z drugiej strony to jakby pokazuje, że rzeczywiście Platforma Obywatelska szykuje się do odejścia i to jest ten aspekt optymistyczny.
Według projektu w 2016 roku PKB ma wzrosnąć o 3,8%, a średnioroczna inflacja wyniesie 1,7%. Rząd zakłada deficyt budżetu w wysokości nieprzekraczającej 54 miliardów 620 milionów złotych. Niektórzy eksperci alarmują jednak, że jest to fikcyjny budżet z zawyżonymi dochodami. W Białymstoku odbyły się główne uroczystości 15. Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego z Sybiru. To uroczystość religijno-patriotyczna, która ma przypominać historię wywózek na wschód i upamiętniać tych, którzy z zesłania nie wrócili. Hasło tegorocznego marszu to koniec wojny 1945-1989, nowe zniewolenie. Główną częścią uroczystości był przemarsz uczestników ulicami Białego Stoku, sprzed pomnika Katyńskiego do kościoła Ducha Świętego, gdzie odprawiona została msza święta. Doktor Waldemar Wilczewski z IPN w Białymstoku podkreśla, że dzisiaj musimy dbać o pamięć o tamtych wydarzeniach, bo przypominają najstraszniejsze karty naszej historii.
Marsz Sybiru jest doskonałą okazją do przypomnienia deportacji, tego dramatu, który rozegrał się po wejściu Sowietów na tereny Rzeczpospolitej w 1940 roku, w 1941. Wywiezieni zostali dlatego, że stanowili zagrożenie dla systemu sowieckiego, stanowili tą najwartościowszą część polskiego społeczeństwa, tych, którzy uznano za tych, że nie da się ich w jakiś sposób włączyć w te sowieckie tryby.
W uroczystościach licznie brała udział młodzież, działacze Związku Sybiraków z kraju i z zagranicy, także Polonia między innymi, z Litwy, Łotwy, Białorusi, Estonii i Ukrainy. Byli też obecni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.